innym szczytem się zajmijmy. My już w Warszawie czekamy. O 23 wyląduje w Warszawie samolot z prezydentem Stanów Zjednoczonych, który był w Kijowie. Pobyt w Kijowie bardzo symboliczny, bardzo znaczący. Prezydent Biden był w miejscach, które są z punktu widzenia Ukraińców i bardzo ważne, złożył ważne deklaracje. A co pan Wojciech Cejrowski na to?
Ja najpierw z ambasadorem Polski Magierowskim w Waszyngtonie, ambasadorem, zacytuję rozmowę, Marek Magierowski, jeśli poprawnie zapisałem nazwisko, ambasador w Waszyngtonie, i on w telewizjach polskich powiedział, że on to powiedział, nie Cejrowski to mówi, że w mediach USA wojna jest zbyt kosztowna. Amerykanie zupełnie na poważnie od dłuższego czasu rozmawiają o tym, na co należy poświęcić więcej uwagi. Na wojnę w odległej Ukrainie, czy na zagrożenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, ale bliskie. Czyli zabezpieczenie granicy z południa, gdzie już 5 milionów ludzi przelazło przez zieloną granicę i oni zamulają system amerykański. Te balony w powietrzu, zagrożenie. Jak się okazało, że Biden jest słaby i przez tydzień nie reaguje, to mieliśmy rosyjskie bombowce w pobliżu Alaski. Biden słaby, to sobie folgują wrogowie, Chiny czy Rosja, i nalatują. I co nam zrobicie? Szczątki trzech obiektów, które zestrzelono, nie zostały znalezione. No to jest kompromitacja armii amerykańskiej kolosalna. A czemu nie zostały znalezione te szczątki? Ano dlatego, i tu jest kompromitacja, że o jednym wiemy, że to był balon z folii wypuszczony przez klub meteorologiczny jakiś. Kupują za $12 balonik, napełniają go gazem, wypuszczają w powietrze, on ma jakiś transponder i potem śledzą, jak daleko ich balonik zaleciał. To tak jak dzieci, jak mają balonik taki, co lata w górę, to nieraz wypuszczą z rączki i patrzą, jak wysoko poleci mój balonik. Czy latawce dzieci puszczają. To tego typu zabawa. I teraz balonik amerykańskiego klubu, którego zdjęcia w sieci mogą państwo znaleźć, kilku starszych panów i kilku młodziaków, chłopców. Taki balonik zestrzeliło, kilka myśliwców latało, żeby to zrobić. Uruchomiono NORAD, międzynarodowa współpraca była, afera na całą kulę ziemską i zestrzelono taki balonik. Pierwszy pocisk chybił. Ja się nie dziwię, że chybił. Jak państwo słyszą, że Amerykanie nie potrafili w balon celować. To jest torba wielkości piłki plażowej, napełniona gazem. Myśliwiec leci bardzo szybko, a taki balonik stoi w miejscu w powietrzu. Więc różnica prędkości jest kolosalna. Nie wydziela żadnego ciepła ani niczego, więc jest trudno go namierzyć pociskiem. Pierwszy pocisk za $760,000 chybił, drugi wcelował. To ten facet medal powinien dostać, że udało mu się wcelować w coś tak małego w powietrzu. I dlatego nie znaleziono szczątków tych obiektów, bo pierwszy balon był chiński, to przeleciał całą Amerykę. 150 silosów atomowych amerykańskich w Montanie sfotografował, nad wszystkimi latał zygzakiem i zebrał jakieś materiały stamtąd. No, to ten pierwszy był chiński. Biden nie zareagował, czy jego sztab, już nie wiemy kto tam. Natomiast następny balonik to był balonik nasz własny, amerykański, z torby plastikowej. No i w takiej sytuacji Ruscy na to patrzą, Chiny na to patrzą, Ameryka słabnie, to se robią co chcą. Afganistan też obserwowali, że Ameryka dała się pokonać w Afganistanie. Ta ewakuacja, kompromitacja, zostawili Chińczykom wszystko, włącznie z kopalniami cennych minerałów. No i ambasador Polski w Waszyngtonie zwrócił na to uwagę dziennikarza polskiego, który z nim wywiad robił. Powiedział, że Amerykanie oceniają, że ta wojna jest zbyt kosztowna i rozważają, na co poświęcić więcej uwagi. Czy rzeczywiście na tę wojnę, czy na zagrożenia wewnętrzne.
No to tym,
i tutaj hasło balony jest istotne.
To tym, poza tym, lepiej świadczy to o prezydencie Bidenie, który co innego stwierdził, co innego stwierdził w Kijowie, zadeklarował kolejną pomoc, zadeklarował nową broń i stwierdził, że jednak Stany Zjednoczone będą stały przy Ukrainie aż do zwycięstwa.
Tak, wczoraj zacytowano kilka, jeśli nie kilkanaście wysokich szyszek rządu amerykańskiego, czyli sekretarz obrony, sekretarz spraw zagranicznych, Bidena samego cytowano, Kamala Harris, i oni wszyscy powtarzali jedno zdanie, więc jest to zdanie dyplomatycznie czytając, ułożone przez kogoś, które mamy powtarzać. Będziemy Ukrainie pomagać tak długo, jak będzie trzeba, w nieskończoność, aż do zwycięstwa. Nikt nie definiuje, na czym to zwycięstwo miałoby polegać, a już byśmy teraz chcieli, żeby, no, czy ma polegać na tym, że oni wjadą do Moskwy, czy wypchną Rosjan wyłącznie do starych granic.
No jest określone,
ale to wtedy razem z Krymem, czy nie? Nie, nikt w Ameryce nikt o tym nie mówi. Nie określono celu. A w wojsku, jak wiemy, musimy postawić armii cel i ten cel musi być osiągalny. Jeżeli niespełnione są oba warunki, no to cel jest bez sensu i armia przegra. Ale bo cel, nie wie, co ma robić i jak ma robić.
Cel ukraińskiej armii wyznacza ukraiński prezydent, a on wyraźnie mówi, co jest celem walki obronnej Ukraińców, a też...
No to nieprawda jest.
Jak to nieprawda?
No to w momencie, kiedy pobierasz ogromną pomoc militarną od całego świata, to formalnie możemy się umówić, że cele tej wojny określa prezydent Ukrainy. Natomiast de facto i za zamkniętymi drzwiami w czasie rozmowy Bidena w Kijowie czy w Waszyngtonie, skoro my wam dajemy takie fury broni, no to chcemy mieć wpływ na to, jakie ty, człowieku, cele realizujesz. To już sam kongres, nawet poprzedni, czyli demokratyczny, wspominał, że chcemy mieć oversight, czyli chcemy patrzeć przez ramię prezydentowi Ukrainy, na co te wszystkie pieniądze idą i w jaki sposób korzystają z naszej broni. To jest kwestia bezpieczeństwa na przykład Brytyjczyków. Daliśmy wam jakąś broń, ale nie chcemy, żebyście jej używali w taki sposób, który sprowadzi ostatecznie zagrożenie na Wielką Brytanię. Poprzez, nie wiem, waszą pochopność i tak dalej. Dlatego Polska, jak dostała F-16, to w nich są wyłączniki i Amerykanie mogą zgasić nasze F-16, gdybyśmy zaczęli ich używać w sposób, który Ameryce nie odpowiada. Dostaliście broń, Polacy, ale no nie do końca wy sami określacie cele używania tej broni.
A no jeszcze wrócę
cele,
do...
Być może Zeleński określił cele takie, że chce wypchnąć ruskich do starych... za stare granice, ale nie powiedział, czy z Krymem, czy bez Krymu. Natomiast Krymem. Ameryka nie określiła jasno tych celów.
A jeszcze wrócę na chwilę do balonów. To trzeba bardzo ostrożnie patrzeć, bo dezinformacja jest, szaleje w internecie. Znaczy, nawet jeżeli zgłasza się trzech starszych panów i mówi, to nasz balon, to nie znaczy, że tych trzech starszych panów wypuściło ten balon.
To już oficjalnie przyznało CNN, przyznały wszystkie głównego nurtu media, a nie tylko internet, i nawet Pentagon.
Że strzelali w balonie, że, po prostu.
Że tak, i bronił się wysoki urzędnik administracji amerykańskiej, bronił Bidena w ten sposób. Ale to dobrze, że zestrzeliśmy balonik meteorologiczny za $12, bo patrzcie, jak przestawiliśmy po tym pierwszym incydencie nasze radary, że teraz wykrywają wszystko i z ostrożności, ponieważ nie byliśmy pewni, co to jest, to rozwaliliśmy w powietrzu. Czyli przyznał Biały Dom, nawet przyznał, że to był balonik za $12, którego rozwałka kosztowała koszt samych pocisków $960,000.
Wracamy do Bidena, prezydenta Bidena w Kijowie. Jednak miał odwagę, miał na tyle, nie wiem czego, poczucie odpowiedzialności, że wsiadł do pociągu i przez 10 godzin z Rzeszowa jechał tym pociągiem do Kijowa po to, żeby przez 5 godzin rozmawiać z prezydentem Zełenskim. No to jest bardzo znaczące zdarzenie, które...
Dobra. No. Miał odwagę, tutaj mogę zakwestionować, bo mi Krzysztof Skowroński mówił kiedyś, że jak Boris Johnson jeździł i spacerował po parku, po Kijowie, ja mówiłem, no ale jak to działa, że Kijów pod bombami, a Boris Johnson spaceruje, no to wtedy dogadaliśmy się, że prawdopodobnie Moskwa została uprzejmie zawiadomiona, że mają przerwać bombardowania na czas jakiś, gdyż nie chcą wchodzić w konflikt taki, że jakaś bomba rozwali Borysa Johnsona w Kijowie. Więc teraz to też chyba nie wymagało aż takiej odwagi, bo zanim pojechał, to się zabezpieczyli Amerykanie, czyli zadzwonili po cichu do ludzi Putina i powiedzieli, teraz będzie Biden tam, proszę nie strzelać na całej trasie między Rzeszowem a Kijowem.
No to, to powiedzieli, zadzwonili, to jest oficjalna informacja, niemniej nie musiał Biden polecieć, tak jak nie musi przyjeżdżać do Warszawy, tak nie musiał polecieć do Kijowa. Mógł się z prezydentem
załatwić.
Nie musiał, a poleciał.
Nie musiał.
Poleciał, bo wie, że to jest też wojna Stanów Zjednoczonych. Nawet jeżeli większość Amerykanów zacznie uważać, że to nie jest ich wojna i muszą wydawać pieniądze na coś innego, to nie oznacza, że to jest wojna, którą Ameryka może przegrać. I Europa,
wiesz,
i świat zachodni.
A wiesz, jaki procent Amerykanów w tej chwili uważa, że najpierw trzeba zabezpieczyć własne, na przykład te afery ekologiczne, które się dzieją, te wybuchy. Wiesz, jaki procent w Ohio i nie tylko, w Chicago co chwila coś płonie, kopci. No Ohio to oznacza, że rzeki przez całe Stany Zjednoczone z północy na południe są zatrute. I trucizna płynie wolno, bo jest jeszcze zima formalnie, na wiosnę by płynęły pewnie szybciej, więc te wody płyną na południe i zatruwają kolejne obszary, przez taka żyła fioletowa przez całe Stany Zjednoczone, aż tam do Zatoki Meksykańskiej, w tamtą stronę z północy. Więc to jest z punktu widzenia Amerykanów kolosalny problem i pierwszego rzędu. Więc w tej chwili procent ludzi, którzy uważają, że forsę powinni wydawać Amerykanie na zabezpieczenie najpierw własnych rodzin, a dopiero w drugiej kolejności albo w trzeciej na zabezpieczanie granic Ukrainy, to jest 87%. Więc to już nie jest taki procent, jak był kiedyś, że ludzie tam niespecjalnie wiedzieli i się mało interesowali. 87% Amerykanów uważa, że za dużo się pakuje w Ukrainę, a za mało w Stany Zjednoczone. I komentarze są takie. Ponad 100 miliardów dolarów z podatków amerykańskich wysłaliśmy na Ukrainę, a 8 miliardów nie mogliśmy wydać na ochronę granicy, bo budżet na dokończenie muru Trumpa na granicy z Meksykiem, to tam brakowało 8 miliardów. I demokratyczny kongres nie chciał tego dać, i administracja Bidena tym bardziej, jak przejęła władzę, to nie chciała w to inwestować. No to Amerykanie, jak widzą takie proporcje, no to siłą rzeczy 87% mówi, no nie, no to może na odwrót powinno być. No więc Biden pojechał i o czym była mowa?
O pomocy.
No, ale o jakiej konkretnie? Bo ja już wiem.
No, to mów.
No, mówi się o tym, że amerykańskie pociski dalekiego zasięgu potrzebuje Ukraina. To Żeleński tak mówi. Te pociski mają zasięg 250 kilometrów. To w takim razie, gdyby odepchnąć Rosjan do starej granicy i strzelić takim pociskiem, nawet niechcący, w stronę Moskwy, to doleci. Bardzo daleko w głąb Rosji doleci. Więc jeżeli teraz zaczynamy rozmawiać o pociskach dalekiego zasięgu, co innego taka broń, która pozwala zestrzeliwać ruskie samoloty, które wlatują w naszą przestrzeń powietrzną i namierza dobrze te samoloty i że to z ramienia ktoś potrafi nawet odpalić jakiegoś Stingera, czy jak to tam się nazywa, to dla mnie jest w porządku. Natomiast pociski dalekiego zasięgu, to nawet Polska nie ma takich pocisków. A w każdym razie nie słyszałem, żeby Amerykanie nam sprezentowali pociski dalekiego zasięgu. A czemu nam nie sprezentowali? No bo mamy Kaliningrad w pobliżu i różne inne rzeczy. Nie wiem. Czemu na wschodniej flance takie pociski nie stoją skierowane w kierunku Moskwy i uważaj, jak zaczniesz się zbliżać w naszą stronę, to możemy siać na 250 kilometrów, zanim podejdziesz za blisko do Litwy, Łotwy i Estonii. To czemu Estonia nie dostała takich pocisków?
Ukraina musi się bronić. Przecież widzisz, co się dzieje.
A Estonia nie musi się bronić?
Estonia też się musi bronić.
No właśnie, ale Estonia, Finlandia się nie musi bronić?
Ale Estonia jest objęta całym systemem natowskim. To, że w Estonii nie ma tych rakiet dalekiego zasięgu, to nie znaczy, że Amerykanie nie mają w Europie rakiet dalekiego zasięgu, którym mogą razić w razie czego cele
poza NATO. Zależy, gdzie one stoją, bo NATO. Jak jest 250 kilometrów, a musisz przenieść ten...
Ja się nie znam, ale wydaje mi się, że 250 kilometrów to nie jest taki daleki zasięg. Daleki to jest 800 albo 2,5 tysiąca kilometrów. To są rakiety dalekiego zasięgu.
Ukraina mówi, bo potrzebujemy 200 myśliwców F-16.
200.
No i Amerykanie... Co 200?
No 200, tak. Tak,
potrzebujemy 200 myśliwców F-16. I Amerykanie tutaj są przychylni. I teraz popatrzmy na proporcje. Polska ma 48 sztuk. Z tego, co znalazłem w sieci. Może się 4 zepsuły na przykład, albo połowa nie lata, tego nie wiem. Ale formalnie znalazłem, że Polska ma 48 sztuk, a Ukraina wistuje, potrzebujemy 200. Kto ma tym latać? Sprawdziłem, szkolenie pilota odbywa się wyłącznie w USA i trwa. Szkolenie teoretyczne, językowe i proceduralne, 5 miesięcy. Szkolenie na samolocie szkoleniowo-bojowym, T-38, 6 miesięcy. Szkolenie na samolocie bojowym w wymiarze co najmniej 80 do 100 godzin dla pilotów, instruktorów 120. 13 miesięcy. No to gdyby ta decyzja zapadła nawet dzisiaj, to od dzisiaj dopiero za 13 miesięcy będzie miał kto latać pierwszym F-16 podarowanym Ukrainie. No to znaczy, że ta wojna ile ma trwać jeszcze?
Aż do zwycięstwa.
No ale to już planujemy w tej chwili, że oni mają dostać 200 myśliwców, które mogłaby dostać NATO, mogłoby dostać wewnątrz Europy. I za 13 miesięcy odpalą pierwszego i będą jako tako latać. No nie wiem, to ja zadaję pytania, niech ktoś na nie odpowie. Nikt nie odpowiada, tylko wszyscy się cieszą tak po prostu. I jeszcze coś się pojawiło w Stanach Zjednoczonych, to w kontekście wywiadu z panem ambasadorem naszym. Otóż polskie media podają, że Bidena wysłucha cały świat. No to jest nieprawda. Skąd wiemy, że wysłucha cały świat? No raczej wątpię, bo przemówienia Bidena nie są szeroko cytowane w USA, jeżeli odbywają się za granicą. Nie są cytowane szeroko, na żywo nie są transmitowane w zasadzie nigdy, z tego powodu, że Biden często ma wpadki. I w związku z tym oni wolą wyciąć kawałki takiego przemówienia i puścić w telewizji, niż transmitować na cały świat z Warszawy, jak leci. Oni, czyli administracja Bidena, no woli nie transmitować. Więc to, że Polska się cieszy, że przyjechał i na Polsacie mówią, że cały świat będzie oglądał to przemówienie, no to jest nieprawda. No w Ugandzie na pewno też nie będą oglądać, więc to takie powiedzonko jest. Ale powiedziano w TVP1, że media w USA twierdzą coś takiego, czyli TVP1 cytuje media w USA. Biden odwiedza największego sojusznika NATO. No to jest nieprawda. Największym sojusznikiem USA w NATO jest Wielka Brytania. Największym sojusznikiem USA w innych sprawach jest Izrael. No, być może czasami Kanada też jest największym sojusznikiem USA, natomiast Polska no, nie jest największym sojusznikiem w ramach NATO. I to lepiej stanąć w prawdzie. Nie jest. Polska jest ważna w tej chwili. Do Polski przyjechał nie bez powodu. Na terenie Polski nie bez powodu się spotyka z tą grupą tam z Monachium, czy jak się nazywa ona. Czy tam grupa 9 czy 8.
B9.
Bukaresztańska. O, ta właśnie. Wymyślamy. Uwaga. Bukaresztańska. Wczoraj słyszałem o Bukaresztańskiej, tylko nie mogłem zapamiętać, bo żaden amerykański komentator nie jest w stanie tego słowa wymówić. Więc wybraliśmy złe miasto. Dla nas nie jest problemem zapamiętać i powiedzieć grupa bukaresztańska, ale w amerykańskiej telewizji to jest dla nich bardzo trudne, bo słowo Bukarest się nikomu z niczym nie kojarzy. Więc z PR-owego punktu widzenia rzecznik rządu, czy prezydenta Dudy, czy kogokolwiek powinien powiedzieć, wymyślmy taką nazwę dla tej grupy, żeby była nośna w mediach amerykańskich. A nie jest. Jak coś jest za trudne dla dziennikarza do wypowiedzenia, to omija te informacje. Chyba, że jest jakoś strasznie zmuszony, żeby o tym powiedzieć. Więc ominą te informacje z powodu wymowy.
Teraz ja mam coś, bukaresztańska dziewiątka, potrafię powiedzieć. Ale nie jestem amerykańskim, nie jestem amerykańskim dziennikarzem, nie żyję tymi problemami.
Ja wskazuję tylko na to, że w mediach USA ta wizyta nie jest aż tak kluczowa, jak nam się tutaj z punktu widzenia polskiego wydaje. I to nie jest jakieś wielkie wydarzenie ogólnoświatowe. Z punktu widzenia Amerykanów, amerykańskich zainteresowań, amerykańskich mediów, no na pewno w Ohio nikt się nie będzie interesował wyjazdem Bidena, tylko się wkurzają, że nie przyjechał do nich natychmiast po katastrofie, bo Obama przyjeżdżał i pił zatrutą wodę, kiedy była katastrofa. Bush, pamiętamy, że na dymiące zwłoki dwóch wież poszedł. Jeszcze dymiło i kopciło i on tam się stawił, prezydent, i przemawiał do narodu, a vista skupy gruzów. Natomiast w momencie, kiedy grzyb atomowy pojawił się nad miejscowością Palestyna, zachodnia albo wschodnia, zapomniałem, w Ohio, to przez 10 dni żaden urzędnik administracji tam w ogóle się nie pojawił. Mówili, że to jest wewnętrzna sprawa stanowa. Zatrute wody płyną na południe. Dla Amerykanów to jest ważne. Oni patrzą na ten grzyb atomowy. Teraz kolejny grzyb atomowy. To wygląda jak grzyb atomowy. Ten kopeć, który przez wiele godzin kopci, bo ktoś podpalił, świadomie podpalił toksyczne materiały z wykolejonego pociągu. Wylał je najpierw do rowu, wykopali rów, potem wylali to, spuścili z tych przewróconych cystern do rowu i podpalili w rowie. I kopciło wiele godzin i czarne płaty spadały na ludzi. To jest dla Amerykanów ważniejsze niż, może nam być przykro z tego powodu, ile chcemy, ale to jest dla Amerykanów ważniejsze teraz niż bomby spadające na Ukrainę.
Na szczęście jest Joe Biden, który z Kijowa wraca teraz do Warszawy, a my posłuchamy piosenki.
Posłuchajmy, ponieważ jeszcze karnawał trwa, ostatnia sobota i niedziela karnawału minęły, ale jeszcze jest karnawał, to przyniosę teraz taką rock'n'rollową z knajpy amerykańskiej.
Mam podziękować za subskrybowanie mojego kanału na YouTubie. Oczywiście, że dziękuję. I za włączanie wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka. Aha, niech szef to nagra własnymi słowami. No, nagrałem.
Studio Dziki Zachód.
W minionej piosence była luźna struna. Nie wiem, czy zauważyłeś. To jest celowe działanie. Poluzowuje się jedną strunę i ona robi takie brrr. Trochę niewstrojona jest razem z innymi strunami, ale daje efekt. To właśnie knajpiany efekt.
No, a byłeś w jakiejś knajpie?
Byłem, wiele razy byłem w knajpie, natomiast teraz, wielki post nadchodzi.
Wczoraj.
A wczoraj, przedwczoraj? Nie, no wczoraj, przedwczoraj akurat nie byłem w żadnej knajpie, tak zupełnie na świeżo, bo w Polsce być może wychodzenie do knajpy się bardziej planuje, a tutaj jak się przejeżdża obok i zobaczysz, że samochody kumpli stoją, to się zatrzymujesz, czy do knajpy wtedy wchodzisz, załatwić sprawę jakąś, albo jak czegoś szukasz. Nie wiem, księgowego jak szukasz czy coś, to idziesz do knajpy i tam wszystko znajdziesz w tej knajpie. Tak to jest na prowincji. Post nadchodzi i nie powiem Państwu, jakie tam mam postanowienia postne, bo nie chodzi o to, żeby się pochwalić, tylko o to, żeby zainspirować. W zeszłym roku z moim kumplem mieliśmy intencję taką w ramach naszego, to był nawet chyba adwent, a nie post wtedy, o upadek, o nawrócenie bądź upadek Rosji w tej kolejności. A w tym roku mi przysłał propozycję, że o nawrócenie bądź upadek Rosji i Niemiec. Przydałoby się Polsce, gdyby oba te kraje się nawróciły. No a jeżeli nie mogą się nawrócić, to niech padną. To będzie Polsce wtedy lżej, bo zostaniemy znowu mocarstwem takim jak za króla Jana III Sobieskiego. Jakby były słabe Niemcy i słaba Rosja. A więc Państwo się jeszcze mają czas zastanowić, bo to w środę Popielcową trzeba zacząć. 40-dniowy post się zaczyna w środę Popielcową. Jak ktoś chce jakieś mieć postanowienia i się o coś modlić, no to post, jałmużna i modlitwa. Trzy składowe, więc jak człowiek pości, na przykład nie jada steków przez cały post, albo czego innego tam, czekoladek się odmówi, to powinien policzyć, ile czekoladek zjadł i ta forsa zaoszczędzona na czekoladkach powinna iść na jałmużnę, a nie na inne rzeczy. Wtedy jest najmocniejsza modlitwa. post, modlitwa i jałmużna.
Czyli Wojciech Cejrowski przygotowany do Wielkiego Postu.
Tak, już jestem z kumplem, wczoraj się umówiliśmy. Jak słucha, to niedobrze, bo nie powinienem o nim mówić kumpel, to jest
przyjaciel.
Bardzo, bardzo sławna osoba, nie? Ja do niego mówię mistrzu. Ja do niego mówię mistrzu albo panie bracie, gdyż znajdujemy wiele podobieństw po obu stronach, mimo że on jest mistrzem pędzla. On jest mistrzem pędzla, namalował świętego Wojciecha dla mnie. Wcześniej namalował całą postać do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku i mi się ta twarz patrzyła na mnie przez kilka lat. Zapoznałem mistrza i powiedziałem mistrzowi, żeby namalował mi tego samego Wojciecha do domu, bo inaczej przyjdę do Bazyliki, będę musiał wyciąć go sobie żyletką, zwinąć w rolkę jak, i ukraść jak na starych filmach. No i nie chciał się zgodzić długo, powiedział, nie maluję nigdy dwa razy tego samego. No
powinieneś w ramach postu przyjść piechotą do domu.
Tak? Mm-hmm. A w którędy? Którędy, bo takie opcja... Dlaczego Greta Thunberg, dlaczego ona kajakiem, tak jak nasz sławny kajak, siwowłosy staruszek, już nieżyjący teraz, przepłynął Atlantyk kajakiem, to Greta powinna kajakiem przepływać, tylko powinna chyba używać dużo dezodorantu, żeby nie emitowała CO2 spod pachy w czasie, kiedy wiosłuje do Ameryki. A ona na te wszystkie zloty klimatyczne to ona lata samolocikiem, który pierdzi. Więc to rowerem ze Szwecji przynajmniej powinna przyjechać. Ty mi proponujesz boso do domu, żebym przyszedł?
No.
Do którego?
No do swojego. To masz jeden
no to
dom.
Mam blisko, bo siedzę w domu.
No to ten to nie jest twój
teraz
dom.
Teraz siedzę w domu.
To jest wypożyczony.
To jest mój dom.
Tak?
Nie tam. No to przecież mój dom. No ja mam domów kilka. To, tak jak przedwojenna szlachta, arystokracja, czy jak ją chcesz nazywać, była rezydencja na zimę i rezydencja na lato. Zamojscy w majątku wiejskim w ordynacji siedzieli, kiedy była wegetacja. A na zimę się zjeżdżało do Krakowa na przykład i chodziło się po teatrach i była inna rezydencja, był drugi pałac, był w mieście, bo na wsi wtedy skute wszystko lodem i śniegiem posypane, to co tam będziemy siedzieć?
Dom to jest ten dom rodzinny.
No ale można mieć kilka. Zamojscy mieli kilka domów rodzinnych.
Kilka rodzin. Też można.
No bo jak akurat rozwiązanie było zimą, to ktoś się urodził w tym pałacu zimowym. To nawet car miał dwa pałace. A jak rozwiązanie było w okresie letnim, no to się rodził w tym pałacu, tam w Łańcucie czy gdzie tam. No. Więc dom rodzinny może być jakoś podwójny. Ważne, że rodzina ma być cała, natomiast dom może być podwójny. A i potrójny może być. Więc piechotą każesz mi do Polski przyjść z Ameryki, tak?
Nie, tak powiedziałem.
No dobra. To co teraz, no bo mamy, drogi panie?
Wiesz co, ponieważ to jest ostatni moment karnawału, to na zakończę no. Jakiś finał, jakąś piosenkę wspaniałą. A my usłyszymy się za tydzień.
Mhm. Ależ oczywiście. No nie wiem, czy wyrobisz do dźwięka,
dedykacją,
ale...
Z jakąś dedykacją.
Ale co tam, jaką dedykacją? No w tej piosence faceci śpiewają, że dobre dziewczynki idą do nieba, a złe dziewczynki chodzą wszędzie. To w zasadzie postna piosenka jest, to jest taka przestroga. Nie powiedzieli, że do piekła pójdą złe dziewczynki, ale mówi, no dobre idą do nieba, a złe się szwendają wszędzie, tu po knajpie się szwenda jedna i tak dalej. I o tym jest piosenka. To do przyszłego tygodnia. Bye!
Ma tę moc. To jest inna forma yerby. Jak komuś yerba smakująca jak szmata, normalnie tak jak ja piję, nie smakuje, no to niech sobie poszuka cztery smaki z soczkiem. Są wszędzie, jak się dobrze poszuka, ale na 100% są w Dino.